Sextus IV, 1471-1484. Francesco della Rovere wywodził się z zakonu franciszkańskiego. Wykładał na uniwersytetach padewskim i bolońskim i kilku innych uczelniach. Na tron Piotrowy wstąpił ukończywszy lat 57 jako Sextus IV. Jego pontyfikat w dziejach Kościoła trudno ocenić pozytywnie. W jego czasach na skalę przedtem niespotykaną na dworze papieskim zagościł nepotyzm. Dbanie o zabezpieczenie interesów członków własnego rodu wciągnęło papieża m.in. w szereg niepotrzebnych konfliktów terytorialnych. Postępowało zjawisko zeświadczenia kurii. Dramatycznie pustoszał skarbiec Kościoła. Jednak dla miłośników sztuki znaczenie tego pontyfikatu przyjmuje zupełnie inny wymiar. Sextus IV przyczynił się bowiem do zmiany artystycznego oblicza wiecznego miasta i Watykanu. Z jego mecenatem związane jest całkowite przeniesienie punktu ciężkości renesansowej sztuki z Florencji do Rzymu. Tuż po swojej elekcji Sextus IV rozpoczął przygotowanie do obchodu w roku świętego 1475. Ogłoszono go po raz pierwszy już po upływie 25 lat, a nie jak poprzednio 50. Wielki program uporządkowania Rzymu, określany jako Renovatio Urbis, objął praktycznie wszystkie tutejsze kościoły i sanktuaria. Na czele długiej listy podjętych prac wypada wymienić chociażby odnowienie Bazyliki Laterańskiej i Pałacu Watykańskiego, przed którym ustawiono specjalnie z tej okazji odrestaurowany pomnik konny Marka Aureliusza, przeniesiony następnie na Kapitol. Co zaś tyczy budowli świeckich, do najważniejszych realizacji należało odnowienie Szpitala Świętego Ducha, Santo Spirito in Cecilia, znajdującego się w pobliżu Bazyliki Świętego Piotra. Rozwiązanie sal szpitalnych stało się wzorcem dla innych renesansowych pomieszczeń tego rodzaju. Przedstawienie fasady szpitala możemy zobaczyć na fresku Sandra Botticellego w Kaplicy Sykstyńskiej Kuszenie Chrystusa. Jeszcze innym przedsięwzięciem związanym z jubileuszem była odbudowa antycznego mostu nad Tybrem. W nową strukturę włączono pozostałe z dawnej przeprawy przęsło. Most, który otrzymał imię Sextusa, Ponte Sisto, nie tylko ułatwił przemieszczanie się przybyłych na uroczystości pielgrzymów. Pozostał on później jako niezbędne połączenie pomiędzy dzielnicami Regola i Parione, a odosobnionym, leżącym po drugiej stronie rzeki, zaniedbanym Zatybrzem. Do powstania tego mostu przyczyniło się zapewne wspomnienie o tragicznym wypadku z obchodów poprzedniego jubileuszu. Gdy niezliczony tłum próbował przejść przez jedyny czynny most miasta, Świętego Anioła, ponad 150 ludzi wpadło do wody i utopiło się w nurtach rzeki. Najprawdopodobniej również na fali przygotowań do roku świętego narodziła się idea wzniesienia kaplicy, znanej dziś jako Sykstyńska. Miała ona stanowić dla wspólnoty kościelnej stałe miejsce do celebrowania ponad 50 przewidzianych przez kalendarz liturgiczny funkcji. Jednak prace pod kierunkiem architekta Giovannino de Dolci rozpoczęły się tu dopiero w roku 1477. Powodem opóźnienia mógł być brak dostatecznych funduszy na kosztowną inwestycję. Kaplica, zwana pierwotnie Wielką, miała wedle zamysłu Sextusa przypominać świątynię Salomona. Potwierdzają to niemal identyczne wymiary obu budowli, a także interesująca inskrypcja na fresku Perugina „Wręczenie kluczy świętemu Piotrowi”. Mówi ona, co następuje. Ty, Sextusie IV, mniejszy od Salomona pod względem bogactwa, ale większy od niego ze względu na religię i pobożność, poświęć tę ogromną świątynię. Chodzi tu oczywiście o kaplicę. Porównanie z Salomonem i jego świątynią posłużyło Sextusowi do konfrontacji z tradycją żydowską. Mamy tu do czynienia z przesłaniem o prawdziwych wartościach reprezentowanych w religii chrześcijańskiej, a nie znanych jeszcze dawnemu prawu. Lecz pomijając rzeczywiście skromny, iście franciszkański wygląd zewnętrzny kaplicy, jej wnętrze olśniewa wspaniałością malarskiej dekoracji. Nie dzieje się tak wyłącznie za sprawą XVI-wiecznych malowideł Michała Anioła. To wrażenie szczególnie zaznacza się bowiem w przypadku scen z życia Chrystusa i Mojżesza, przedstawionych na ścianach bocznych kaplicy. Umieszczenie naprzeciw siebie epizodów staro- i nowotestamentowych o podobnej treści, np. obrzezanie syna Mojżesza i chrzest Chrystusa, miało na celu Zarówno ukazanie zapowiedzi przyszłych wydarzeń już w Starym Testamencie, jak i ponowne podkreślenie wyższości Nowego Przymierza. Autorami fresków, rozwijających się w barwną, niemal bajkową opowieść, byli artyści związani bardziej lub mniej bezpośrednio ze środowiskiem Florencji. Stało się tak na znak zgody, po załagodzeniu ostrego konfliktu pomiędzy zamieszanym w spisek przeciwko medyceuszom papieżem, a Wawrzyńcem Wspaniałym, któremu z tego spisku udało się ujść z życiem. Wawrzyniec polecił papieżowi najlepszych znanych sobie mistrzów. Przenoszący dotąd chwałę sztuce Toskanii i Umbrii, Piero Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Pinturicchio, Luca Signorelli zostali zaangażowani więc do pracy nad dekoracją Kaplicy Sykstyńskiej w latach 1481-82. Od tego to momentu otworzył się długi rozdział dominacji Rzymu w sztuce. Kończąc nasze spotkanie z Sykstusem IV, nie wypada pominąć milczeniem, że to właśnie on w 1475 roku zainaugurował działalność Biblioteki Watykańskiej. Powiększył i udostępnił publicznie księgozbiór Mikołaja V oraz przeznaczył dlań odpowiednią siedzibę. Z dekoracji biblioteki pochodzi przepiękny fresk Melozzo da Forlì, który obecnie możemy podziwiać w Pinakotece Watykańskiej. Widzimy nań papieża w otoczeniu swych nepotów, nominującego bibliotekarzem jednego z największych humanistów swych czasów, Bartolomeo Palatinę. Jeszcze inny portret Sykstusa, na pewno nie mniej realistyczny, odnajdziemy zaglądając do skarbca Bazyliki Świętego Piotra. Na wspaniałym brązowym sarkofagu Florentyńczyk Antonio Pollaiuolo wyobraził jego leżącą, jakby zastygłą w cierpieniu postać w otoczeniu cnót i nauk wyzwolonych. Jako jeden z najważniejszych protektorów kultury, Francesco della Rovere zasłużył na takie wyróżnienie w arcydziele renesansowej rzeźby.